Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O godności osoby ludzkiej od poczęcia aż do śmierci mówił Franciszek, spotykając się z włoskimi duszpasterzami służby zdrowia. 500 000 Nigeryjczyków zagrożonych jest śmiercią głodową w wyniku działań islamskich fundamentalistów. Biskupi Indii chcą zdynamizować duszpasterstwo małżeństw w tym kraju. Witam 10 lutego i zapraszam na aktualności. Osoby chore są cennymi członkami Kościoła, podkreślił to papież, przyjmując w Watykanie uczestników spotkania zorganizowanego przez włoski episkopat z okazji 25-lecia Światowego Dnia Chorego. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że minione od tego czasu lata znamionowały wielkie przemiany społeczne i kulturowe.
Na pierwszym miejscu jest nienaruszalna godność osoby ludzkiej od chwili poczęcia aż do ostatniego tchu. Niech nie sam tylko pieniądz ukierunkowuje decyzje polityczne i administracyjne, które mają chronić prawo do zdrowia, jak też decyzje tych, którzy prowadzą ośrodki lecznicze. Niech nikt nie pozostaje obojętny na coraz większe ubóstwo w zakresie zdrowia wśród najbiedniejszych warstw ludności, powodowane właśnie trudnością dostępu do leczenia, i niech wszyscy zwiększają wysiłki, aby prawa najsłabszych były chronione.
Wprowadzaniu w życie papieskiej adhortacji Amoris Laetitia poświęcone było posiedzenie katolickich biskupów Indii. Jako najważniejsze priorytety wskazano większą troskę o formację młodych do małżeństwa, a także konieczność większego towarzyszenia małżonkom nie tylko w pierwszych latach, ale i później, gdy niejednokrotnie borykają się z różnymi kryzysami. Wskazano też na potrzebę lepszego prowadzenia duszpasterstwa ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych. Indyjscy biskupi rozmawiali także o pomocy dla najuboższej ludności tego kraju. Szacuje się, że problem ten dotyczy w Indiach aż 300 milionów ludzi. Stąd coraz większe zaangażowanie Kościoła w niesienie pomocy medycznej, a także zapewnienie możliwości dostępu do edukacji dla ubogich dzieci i młodzieży. Dla wielu z nich katolickie szkoły stanowią jedyną szansę zdobycia choćby podstawowego wykształcenia. 120 tysiącom dorosłych Nigeryjczyków grozi śmierć głodowa, a 11 milionów cierpi na chroniczne niedożywienie. Jest to skutek uboczny krwawych działań prowadzonych w tym afrykańskim kraju przez islamskich fundamentalistów z Boko Haram.
Z powodu powszechnego braku bezpieczeństwa ludzie nie mogą uprawiać ziemi, a niewielkie zapasy żywności zostały złupione przez islamistów, tak samo jak stada bydła. Wiele terenów służących pod uprawę znajduje się w rejonach totalnie opanowanych przez Boko Haram. Ich mieszkańcy musieli opuścić swe domy i salwować się ucieczką. Według kościelnych i ONZ-owskich raportów w najgorszej sytuacji są najmłodsi. Jeśli nie otrzymają szybko odpowiedniej pomocy, w najbliższych miesiącach śmierć głodowa grozi aż 400 tysiącom dzieci. Najtrudniejsza sytuacja panuje w trzech północnych stanach – Borno, Yobe i Adamawa, opanowanych przez rebeliantów. W pierwszym z nich w wyniku trwających od kilku lat walk zniszczonych zostało 75% wszystkich studni i 30% wszystkich placówek służby zdrowia.
Biskupi Sudanu Południowego zaapelowali do władz swego kraju o ukaranie winnych śmierci słowackiej misjonarki, zamordowanej tam w maju ubiegłego roku. Przypominają, że śledztwo w tej sprawie zostało totalnie zaniedbane i nikomu nie zależy na ukaraniu winnych. Jej krew domaga się sprawiedliwości, piszą sudańscy biskupi. Słowacka zakonnica, siostra Weronika Raczkowa, pracowała jako lekarka w mieście Jej. 16 maja postrzeliły ją siły bezpieczeństwa, kiedy w nocy wracała karetką pogotowia ze szpitala w innym mieście, dokąd odwiozła chorego pacjenta. Ciężko ranna zakonnica przeszła szereg operacji, najpierw w Sudanie, a potem w Kenii. Nie zdołano jej jednak uratować. Choć trzech potencjalnych sprawców ataku zostało zatrzymanych, nikt za te zbrodnie dotąd nie odpowiedział.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Wezwanie papieża skierowane do młodych, by zejść z kanapy i założyć wyczynowe buty, znalazło swój mocny oddźwięk między innymi w Indiach. Hindusi z ośrodka rehabilitacji trędowatych w Jivodaya, którzy uczestniczyli w Światowych Dniach Młodzieży, wzięli w swe ręce odpowiedzialność za duszpasterstwo swych rówieśników, a nawet zorganizowali kolędowanie, co w tym kraju nacechowanym hinduistycznym nacjonalizmem stanowi totalne nowum. O lekcji wiary młodych z Jivodaya Beata Zajączkowska rozmawia z Małgorzatą Smolak, która pracowała w tym ośrodku jako wolontariuszka.
Zacznijmy może, Małgosiu, tak osobiście. Czym dla Ciebie jest Jivodaya?
Domem. To mój drugi dom. Śmieję się, że mam dwa domy. Jeden tutaj w Polsce, jeden tam w Indiach, w Jivodaya. Tam jest moja rodzina, która wybrała mnie, żebym była częścią tej rodziny. Jestem matką chrzestną jednego z mieszkańców Jivodaya. Młody chłopak, teraz 20-letni. Lata temu zrobił maturę, studiuje. I mówi do mnie: mamo. I w jego rodzinie właśnie jestem. To jest ta moja rodzina. Dla jego kuzyna jestem Buła, czyli ciotka. Tak mnie nazwał, bo skoro jestem matką chrzestną Abhisheka, to znaczy, że jestem siostrą jego ojca, czyli jestem Buła dla niego.
Jak to się stało, że zostałaś właśnie jego mamą chrzestną? Abhishek to znaczy błogosławieństwo. On tobie też to błogosławieństwo przyniósł.
Kiedy byłam pierwszy raz w Jivodaya, przyjechałam na 2,5 tygodnia poznać ośrodek przed moim dłuższym pobytem. Jakoś tak ja przekroczyłam próg werandy dr Heleny i poczułam się jak w domu. I już wtedy wiedziałam, że chciałabym się z tym miejscem związać w jakiś sposób. I cała rodzina, wtedy Bastia, jej męska część, przyjmowała chrzest. I pamiętam takie Heleny zainteresowanie, że jeszcze nie ma rodziców chrzestnych dla Abhisheka. Ja powiedziałam: ja bym chciała być, ale to musisz sobie znaleźć jeszcze ojca chrzestnego. No i wyszło na to, że też przyjaciel tej rodziny może być ojcem chrzestnym Abhisheka, i tak się stało. I już wtedy nie byłam w Jivodaya, bo oni przyjmowali chrzest w sobotę wielkanocną. I pamiętam, że ja wtedy byłam w Polsce, byłam w moim kościele i tak bardzo, bardzo dotknęły mnie słowa z modlitwy: módlmy się za wszystkich ludzi na świecie, którzy w tym dniu przyjmą chrzest. I oni wtedy mieli przyjmować chrzest. Ja pamiętam, że stałam w tym kościele, łzy mi leciały, bo na całym świecie, czyli w moim malutkim świecie Jivodaya w Indiach, mój syn przyjmuje chrzest. Teraz, w tym momencie. I wtedy się związałam z Jivodaya na zawsze.
Poznałaś ich historię, także tą historię, która doprowadziła ich do Chrystusa, bo to była rodzina hinduistyczna.
Tak, poznałam ich historię, też ją odkrywałam, też kiedy poznawałam wszystkich członków rodziny, kiedy z nim mieszkałam. Rodzice przyszli do szkoły w Jivodaya, obydwoje byli dotknięci trądem w bardzo nieznacznym stopniu, także nie mieli okaleczeń ciała, wyglądają całkowicie normalnie, w sensie nie mają znamion trądu na swoim ciele, takich widocznych. Rodzice się przyszli tutaj do szkoły, poznali się, później się pobrali, urodziło się ich pierwsze dzieci. Ostatnia córka, Maria, im się urodziła i było zagrożenie życia tej dziewczynki. Wtedy doktor Helena, jadąc do szpitala, zapytała ojca, czy może ją ochrzcić, kiedy będzie zagrożenie życia. On powiedział tak. I oni, rodzina hinduistyczna, wychowywali 8 swoje dziecko po katolicku, pilnowali, żeby chodziła na religię, pilnowali, żeby się modliła. Zresztą to nie było też trudne, dlatego że w Jivodaya ta modlitwa jest cały czas obecna, a oni w duszy już wtedy byli też chrześcijanami. Dla nich Pan Jezus był wtedy najważniejszy, ale nie mogli przyjąć chrztu. Dlatego, że ich dziadek był kimś, kto się nazywa pujari, czyli to jest ktoś, kto składa ofiary w religii hinduistycznej. I przez olbrzymi szacunek do niego oni nie mogli przyjąć chrztu. Dopiero kiedy dziadek umarł, kiedy jakby uwolnili się od tej odpowiedzialności wobec rodziny, a to jest w Indiach bardzo istotne. Odpowiedzialność wobec rodziny jest czymś bardzo ważnym, ważniejszym niż jakiekolwiek ubezpieczenia konta bankowe i cokolwiek, bo to rodzina zawsze wspiera w Indiach. Dopiero kiedy ten dziadek zmarł, oni mogli przyjąć chrzest. Maria była ochrzczona, 3 starsze siostry poprosiły o chrzest przy okazji ślubu najstarszej z nich, a później cała linia męska, wszyscy chłopcy, tata i mama na święta wielkanocne przyjęli chrzest właśnie.
Czego ty się nauczyłaś w tym miejscu właśnie w Jivodaya, jeśli chodzi o wiarę?
Powiem takim terminem matematycznym. Oni są zero-jedynkowi. Albo wierzysz, albo nie wierzysz. Jeżeli wierzysz, to wszystko jest przesiąknięte twoją wiarą. ostatnio na spotkaniu młodzieży też żeśmy rozmawiali o tym i oni mówią, że osoby nawet, które jeszcze nie przyjęły chrztu, a już żyły jako chrześcijanie, oni już się wyróżniali. Czyli wyróżniali się swoją łagodnością, swoim podejściem do drugiego człowieka, bo brak szacunku, znaczy brak okazywania szacunku drugiemu człowiekowi w Indiach jest jakieś normalne. A chrześcijanie okazują szacunek drugiemu człowiekowi. Też pamiętam taką historię, opowiadał Dilip, który przyjął chrzest również 3 lata temu, że w szkole gdzieś w 10, 12 klasie miał taką historię, że gdzieś szli z całą klasą i powiedzieli, żeby ktoś tam złożył ofiarę w świątyni i powiedzieli, no to Dilip złoży. A ktoś z klasy się oburzył, ale jak to, przecież on jest katolik, a on był wtedy Hindu jeszcze. Ale już wtedy mu powiedzieli, nie, przecież on jest chrześcijanin, on nie może złożyć ofiary w świątyni hinduistycznej. I to było takie śmieszne, on już się wtedy wyróżniał swoim zachowaniem, podejściem, pomocą drugiemu człowiekowi. I tacy są chrześcijanie właśnie w Indiach. Oni pomagają nie tylko w swoim gronie, natomiast oni naprawdę, jeżeli wierzą, to oni wierzą, w kogo wierzą i komu wierzą. Oni naprawdę ufają Panu Bogu i tym się różnią choćby od naszego katolicyzmu w Polsce. Oni ufają Panu Bogu.
Przyjęcie chrześcijaństwa w Indiach, przejście z hinduizmu na chrześcijaństwo oznacza też w jakiś sposób bycie gorszym w społeczeństwie hinduskim. Oznacza wykluczenie, trudności, jeśli chodzi o pracę, bardzo często. Szczególnie teraz, kiedy narasta w tym kraju hinduistyczny nacjonalizm. Są oni tego świadomi? Jak z nimi rozmawiałaś, wiedzą o tym, że bycie chrześcijanami no to jest, można powiedzieć, taki stygmat?
Stygmat i ryzyko, bym powiedziała. Tak, oni są tego świadomi. Mimo wszystko wybierają Pana Jezusa, wybierają wiarę, bo nie mogą się wyprzeć tego, w kogo wierzą.
Ja bym jeszcze wróciła do Jivodaya. Jest to ośrodek bardzo mocno naznaczony od samego początku polskością. Założył go ksiądz Adam Wiśniewski, jego dzieło kontynuuje dr Helena Pys. Powiedz mi, o co byłyby według Ciebie Indie uboższe, gdyby tego ośrodka nie było?
Ośrodek jest przedziwnie znany w prawie całych Indiach. Mi się zdarzyło, że teraz, kiedy organizowałam bibliotekę dla Jivodaya, pojechałam do księgarni i musiałam na fakturę podać dane ośrodka. I ktoś się zdziwił, to ty pracujesz z trędowatymi? Ty przyjechałaś z tak daleka po to, żeby tutaj pomagać? A przecież ja tam jestem tylko wolontariuszem, a doktor Helena pracuje tam całe życie. Spotkałam kiedyś w pociągu człowieka, architekta z niedalekiego miasta, oddalonego od Jivodaya 70 kilometrów. I on mi mówi, naprawdę, to ty przyjechałeś tak daleka, żeby pomagać, to wiesz, ja też chcę być dobry. I później mi gdzieś tam na WhatsAppie wysyłał wiadomości, wiesz, bo ja pojechałem do takiego i takiego sierocińca i pomagałem takim i takim ludziom. I naprawdę, jak ktoś słyszy, że ktoś z daleka przyjechał po to, żeby pomagać tym ludziom tutaj, to oni się naprawdę jakoś zastanawiają też nad sobą. Ja myślę, że Indie mogłyby być uboższe właśnie o tą refleksję tych pojedynczych ludzi, którzy gdzieś w którymś momencie w zetknięciu się czy z dr Heleną, czy z innymi wolontariuszami, którzy przyjeżdżają do Jivodaya, właśnie podejmują refleksję nad sobą samym, że tak, to warto pomagać.
Czy ty jadąc do Jivodaya właśnie w tym miejscu po raz pierwszy w swoim życiu spotkałaś ludzi chorych na trąd?
Tak, po raz pierwszy widziałam osoby chore na trąd. Tak naprawdę to miałam jakieś takie blade wyobrażenie na temat trądu, to co w filmach o Ziemi Świętej było pokazane, jakichś takich historycznych. Miałam wyobrażenie, że to jest ktoś obsypany białym jakimś nalotem na ciele. Absolutnie. Zobaczyłam rany, zobaczyłam zdeformowane kończyny. Pierwszy raz zobaczyłam, czym jest trąd i podałam rękę. Po prostu.
Zobaczyłaś, doświadczyłaś tego w Indiach, że trąd naprawdę wyklucza?
W Indiach tego nie doświadczyłam. Ja przepraszam, ale doświadczyłam odrzucenia w Polsce. Kiedy ludzie się dowiadywali, że ja mieszkałam z trędowatymi, odsuwali się ode mnie. W Indiach to już tak nie przeraża, a tutaj w Polsce tak.
Ale osoba trędowata w Indiach jednak jest spychana na margines, jest poza społeczeństwem, prawda? Wciąż.
Tak, tego nie umiałam zrozumieć. Nawet jakimś moim indyjskim znajomym zadawałam pytanie, jak to jest, że w świętym mieście Varanasi, kiedy tam na gatach są palone ciała po śmierci, jest powiedziane, że 5 osób nie może być spalonych w tym świętym miejscu, bo ich dusza bezpośrednio idzie do nieba. Jedną z tych 5 osób jest właśnie osoba trędowata. I się pytam, dobrze, ja tego nie rozumiem. Odrzucacie ludzi trędowatych, mieszkają w specjalnych koloniach, a tutaj ta osoba jest święta bezpośrednio. No i kolega mi wytłumaczył, wiesz, bo ona już tyle się nacierpiała w czasie swojego życia, że teraz już musi bezpośrednio iść do nieba. To jest jakiś paradoks. Z jednej strony te osoby naprawdę mieszkają w oddzielonych od miasta częściach w koloniach, a z drugiej strony w jakiś sposób są nobilitowane. Ja osobiście nie rozumiem tego paradoksu.
Ja na koniec jeszcze chciałabym porozmawiać, bo będąc wolontariuszem w Dziwodaja, byłaś także pomocną ręką dla młodych z tego ośrodka w czasie Światowych Dni Młodzieży. Grupa młodych właśnie z Dziwodaja przyjechała, uczestniczyła w tym wydarzeniu. O czym ci opowiadali? Czym dla nich było to wydarzenie? Z czym wracali?
Oni mi nie opowiadali. Ja teraz wszystko widzę. Teraz miałam szczęście być znowu w Dziwodaja przez ponad miesiąc i ja widzę ich zaangażowanie, bo znam ich te 2,5 roku. Ja widzę, jaka zmiana się w nich dokonała. Z osób, którym trzeba było powiedzieć, co mają zrobić, oni przychodzą, słuchaj, robimy to i tamto. Cała organizacja świąt, dekoracji świątecznych w całym Dziwodaja, modlitwa, wymyślili sobie w tym roku, wiesz, będziemy kolędować, chodzimy po domach, idziemy do wsi, odwiedzamy z Panem Jezusem wszystkich ludzi, chrześcijan, którzy przychodzą do nas do kościoła i idziemy się modlić z nimi. I chodziliśmy po wsi, po ośrodku chodziliśmy, wyszliśmy do wsi zewnętrznych, do ludzi, którzy przychodzą do nas do kościoła, do Dziwodaja, do większego miasteczka obok nas też poszli, po to, żeby się razem modlić. To była ich inicjatywa. Oni naprawdę się zmienili. Oni są wspólnotą, oni są ludźmi, którzy samodzielnie myślą, podejmują decyzje i robią to wspólnie. Kiedyś, tak jak powiedziałam, trzeba im było powiedzieć, a teraz nie. Teraz można im dać jakąś sugestię, rozwijając myśl, która w nich wcześniej się zrodziła, bo oni realizują swoje pomysły. W czasie Światowych Dni Młodzieży widziałam, jak się rozwijali też, jeżeli chodzi, bo to dla nich był pierwszy wyjazd za granicę, pierwszy lot samolotem, paszport w ogóle. I przyjechali tutaj do Warszawy i tak nie za bardzo wiedzieli, tacy byli jeszcze oszołomieni. Później pierwsze duże spotkanie w Warszawie na placu Piłsudskiego, nie wiedzieli, jak się mają zachowywać. Ale spotkali jeszcze innych ludzi, tutaj zaczęli tańczyć, tam zaczęli śpiewać, tutaj się zaczęli obejmować z innymi ludźmi. Pamiętam na początku, pojechaliśmy do Krakowa, ktoś tam do nich podchodzi, chce sobie z nimi zrobić zdjęcie, z taką wielką radością, to tak z takim dystansem podchodzili. 4 dni później to oni wychodzili, a zróbmy sobie razem zdjęcie, tutaj selfie, flaga indyjska, tutaj, tutaj my jesteśmy z Indii i oni się chwalili tym, jesteśmy z Indii. A druga rzecz, oni mówili też o tym, skąd oni są. Mieli przygotowane ulotki, opowiadali o ośrodku. Też jakby chwalili się, skąd oni pochodzą. Mówili, jesteśmy z ośrodka rehabilitacji osób trędowatych Dziwodaja w Indiach. Dla ofiarodawców przygotowali piękne takie przedstawienie. Sami wymyślili scenariusz, sami wymyślili to, co chcą powiedzieć. Dla nich było ważne to, że oni są z tego ośrodka, pokazali historię ośrodka, pokazali w przepiękny sposób, to była też taka moja refleksja, tylko dziecko trędowatego może pokazać zachowanie tej osoby, tylko to dziecko jest w stanie pokazać to odrzucenie, bo tam w scence też było to, kiedy osoby trędowate przychodziły i żebrały o jedzenie i te drzwi się zatrzaskiwały i mina tego człowieka, tego odrzuconego trędowatego, to naprawdę tylko dziecko trędowatych wie, jak to wygląda. Jak pokazać to zachowanie, ten sposób chodzenia charakterystyczny, przykurcze w rękach. To tylko oni mogli to pokazać. Najlepszy polski aktor by nie wiedział, jak to zagrać. A oni, dzieci trędowatych, wiedzieli, jak to przekazać, jak to pokazać. I oni chcieli to pokazać. Skąd oni pochodzą?
Z tego, co mówisz, Małgosiu, wydaje mi się, że nastąpiła taka zmiana. Jadąc do Dziwodaja, pojechałaś jako wolontariuszka, czyli jako ta, która będzie dawać. Ale chyba sama jednak dużo więcej zyskałaś.
Zdecydowanie. To doktor Helena mi tak powiedziała, że oni tylko dają, tu można tylko skorzystać. I ja pojechałam z taką myślą, że chciałabym pomóc jednemu indyjskiemu dziecku, bo nie mogę też pomóc wszystkim, prawda? Ja tam w ogóle nie pomagam. Ja tam tylko biorę. Ja tylko dostaję.
Dziękuję Ci ślicznie za tą rozmowę. Naszym słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam dzisiaj z Gosią Smolak, wolontariuszką w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych w Dziwodaja. Dhanyavaad. Dziękuję.
Dhanyavaad.
Z Małgorzatą Smolak rozmawiała Beata Zajączkowska. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.